przeczytam dwa takie krótkie wersety. Ewangelia według świętego Marka, 3 rozdział 13-15. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Jak wiemy, Pan Jezus, chodząc po ziemi, miał za sobą grupę uczniów. Nie tylko apostołów, ale była to cała rzesza uczniów, którzy szli za Nim. I przychodzi taki moment, że 12 z tych uczniów chce powołać do jakiegoś szczególnego zadania. Tych nazwał potem apostołami. I przeczytaliśmy takie 3 krótkie wersety. I tu jest wymienione kilka rzeczy, do których ich Pan powołał. Ale wśród tych kilku rzeczy, do których zostali powołani, na pierwszym miejscu jest wymienione, aby z Nim byli. I tak chciałbym, żebyśmy krótko dzisiaj się nad tym zastanowili. Nad tym byciem z Nim. O tym, czy to było powołanie tylko dla apostołów, czy może to dotyczyć dzisiaj nas. Czy może już wydarzyło się coś takiego też przed apostołami? Czy może Biblia wspomina, że ktoś inny już kiedyś był z Panem, czy chodził z Bogiem, czy miał jakąś szczególną relację? Myślę, że tak krótko sobie przypomnijmy kilka osób, które czegoś w swoim życiu doświadczyły i oby świadectwo tych życia, tych ludzi, było dla nas zachętą i wyzwaniem. Wiemy z Biblii, jak Pan Jezus powołał apostołów, to oni poszli za Nim i zostawili wszystko. I teraz pytanie, czy jeśli ja chcę być z Jezusem, to znaczy, że muszę zwolnić się z pracy? Czy to znaczy, że muszę w domu zostawić żonę i dzieci i wyjść z miejsca, w którym mieszkam i żyć jak pielgrzym, tak jak śpiewaliśmy, w sensie bardzo dosłownym, czy jeszcze coś innego. Ale kiedyś tak zastanawiałem, zaraz przyszła mi myśl, czy na przykład kiedy pojadę do pracy, to znaczy, że już nie jestem z Martą? Albo kiedy się z kimś spotkam, a żona została w domu, to czy znaczy, że już nie jesteśmy razem? Dobrze wiemy, że to nie o to chodzi. Jeśli jestem z Martą, to niezależnie, na przykład Wojtek z Esterą wrócili. Chwała Bogu, że byli razem, ale zdarzało się, że Estera była tu, a Wojtek był kilka tysięcy kilometrów stąd. Czy to znaczy, że nie byli razem? Wiemy, że tutaj chodzi o rodzaj relacji. Tu nie chodzi o to, że zawsze w sensie bardzo dosłownym jesteśmy razem, bo czytając Biblię widzimy, że na przykład w czasie wędrówki po ziemi Pana Jezusa apostołowie byli w jednym miejscu, a Pan Jezus w innym. Tu chodzi o ten rodzaj relacji, o tą szczególną więź. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, kiedy czytamy o stworzeniu człowieka, widzimy od samego początku, że człowiek został stworzony do relacji i przede wszystkim do relacji ze swoim Bogiem i Stwórcą. Ale mimo, że mamy taki głęboki cel, takie powołanie niesamowite, to jeszcze jedna rzecz, na którą się często Boży przeciwnicy powołują, jak to jest, skoro Bóg chce i może wszystko, no to niech pociągnie na siłę. Ale wiemy, że to nie o to chodzi. W tej relacji, na przykład tak jak z mężem i żoną, nikt nie zmusił mnie do orzenku z Martą i odwrotnie. I tak samo Pan Bóg chce, żeby było w tej relacji. To ma być miłość. To nie jest służba. To tu chodzi o relację miłości. I kiedy czytamy Biblię, dużo więcej ludzi jest takich, którzy są wymieniani, którzy nie mieli tej relacji z Bogiem. Jest wielu, czy to w Starym Testamencie, królów, którzy mimo, że byli królami Bożego narodu, to nie mieli relacji z Panem. Ale są też wymienieni ludzie, którzy mieli tą szczególną relację, którzy chodzili z Bogiem. I co jest niesamowite, każdy z nich, który żył blisko Boga, nie tylko był wyjątkowym człowiekiem jako osobą, ale miał niesamowity wpływ na swoich bliskich, ale też na cały rodzaj ludzki. Już na samym początku, pierwszy, o którym bardzo często się powtarza, że chodził z Bogiem, to jest Henoch. Biblia mówi, że to był już siódmy potomek po Adamie. I dostał niesamowite świadectwo. Chodził z Bogiem, miał taką szczególną relację z tym, który go stworzył. Wiemy, że żył tak blisko z Bogiem, że pewnego dnia Pan zabrał go do siebie, aby już byli razem, aby nie oglądał śmierci. Ale jest jedna rzecz, o której rzadko się mówi, a którą na przykład Juda w swoim liście w 14 wersecie powiedział o Henochu. Henoch był pierwszym prorokiem na ziemi. Ta szczególna relacja z Bogiem sprawiała, że niósł innym poselstwo od Boga. Poselstwo, które z jednej strony było strasznym poselstwem, ale z drugiej strony było wielkim ostrzeżeniem i szansą zbawienia. Nie wiem, czy wiecie, ale miał syna, którego nazwał Metuszelach. I nazywając w ten sposób syna, to jest piąty rozdział pierwszej Mojżeszowej, zapowiedział potop, który ma zniszczyć ziemię. Imię Metuszelach składa się z dwóch hebrajskich słów. Metu znaczy jego śmierć, a Selach znaczy posłać. I imię to było proroctwem, że w czasie jego śmierci, tego Metuszelacha, Bóg pośle potop na tą ziemię. Henoch, nie wiem, czy czynił to świadomie, czy nieświadomie, ale kilkaset lat przed potopem, natchniony Duchem Bożym, ostrzegał ludzi, że kiedy jego syn umrze, wtedy Bóg pośle potop. I bardzo łatwo idzie to sprawdzić. Biblia potem wymienia, kto był synem kogo, ile kto lat żył. I w piątej Mojżeszowej pisze, Metuszelach miał 187 lat, kiedy urodził mu się syn Lamech. A potem Lamech miał 182 lata, gdy urodził mu się Noe. Kiedy więc sumujemy te dwa, daje to liczbę 369 lat. A dalej Biblia mówi, że Noe miał 600 lat, kiedy nastał potop. Czyli 600 lat Noego i 369 Metuszelacha do urodzenia Noego daje 969 lat. A pismo mówi, że Metuszelach umarł w wieku 969 lat. Więc jego imię zwiastowało, kiedy umrze, nastanie potop. I tak się też stało. Drugi wyjątkowy człowiek i co dziwne, ale co wyjątkowe też dla tej rodziny, to był wnuk Henocha. Henoch, który chodził z Bogiem, miał wnuka, który dostał to samo świadectwo. Noe. Jeden z niewielu ludzi, którzy otrzymali świadectwo, o którym Biblia mówi, że chodził z Bogiem. Jeśli chodzimy regularnie i słuchamy kazań, pamiętamy, że mówiliśmy o tym kiedyś, że Noe był wyjątkowym ojcem. Ale też taką rzecz zauważyłem, nie tylko był wyjątkowym ojcem dla swoich trzech synów, ale często mówimy, że nasz praojciec Adam. Ale jakby się tak zastanowić, to dokładnie te same mogą słowa dotyczyć Noego. kiedy nastał potop, wszyscy zostali zniszczeni od Noego, Pan Bóg zaczął znowu rozwijać ludzkość. Noe to był człowiek, który, kiedy cały świat był zepsuty do cna, był tak bardzo zepsuty, że Pan Bóg żałował, że uczynił człowieka. To był człowiek, który pomimo tego szedł pod prąd. Pamiętamy miasta Sodomy i Gomora, które były obrzydliwe przed Bogiem. Za czasów Noego calutki świat, nie tylko dwa miasta, cały świat był zepsuty jak Sodoma i Gomora. Jeden tylko dziwak, a dla niektórych być może nawet dziwoląg, wierzył w jakiegoś Boga. Czytałem wczoraj czy przedwczoraj taki zwrot, że teraz już nie wiara się liczy, a wiedza. Być może wtedy było dokładnie tak samo, a jednak Noe poszedł za tą staroświecką, śmieszną, ale okazało się, że zbawiającą wiarą w jedynego Boga. Ale dlatego, że zdecydował się na tą drogę, że wierzył w Boga, z którego inni się śmiali, którego nie wierzyli, którym gardzili, okazał się, myślę, że najbardziej spełnionym ojcem i mężem. Kiedy tak się zastanawiałem, że on dzięki swojej relacji z Bogiem i dzięki swojemu świętemu życiu zbawił swoją rodzinę. Myślę, że to jest największa rzecz dla mężczyzny, dzięki swojemu życiu zachować tych, którzy są mu najbliżsi. Owszem, jeden musi iść walczyć i nadstawiać, jak to się mówi, klatę, a Noe w pewien sposób robił to samo. Wbrew całemu systemowi walczył w imieniu swojego Boga i dzięki temu zachował swoją żonę i swoich dzieci. Tak się zastanowiłem i stwierdziłem, że dla mnie to jest wzór prawdziwego mężczyzny, który poniósł odpowiedzialność za swoją rodzinę i Biblia składa świadectwo, że wywiązał się z tego, że doprowadził do bezpiecznego celu, do zbawienia w Bogu tych, którzy mu zostali powierzeni, którzy mu byli najbliżsi. Kolejny z takich wyjątkowych ludzi, to już było trochę lat później, sam Pan Bóg powiedział, to jest człowiek według mojego serca. Kiedy słyszymy to stwierdzenie, dobrze wiemy, że chodzi o króla Dawida. Ale co sprawiło, że był takim szczególnym człowiekiem? Co sprawiło, że Pan Bóg tak go nazwał, że Pana Boga ujęło coś w Dawidzie? Wystarczy otworzyć psalmy, czyli wiersze, pieśni, wszystko, co Dawid pisał, jego przeżycia. I tu mamy odpowiedź. W jednym psalmie mówi: Panie, racz od rana słuchać mojego głosu. Rano przekładam Ci ofiarę i oczekuję. Gdzie indziej wspomina: Panie, oczekuję Ciebie jak zeschnięta ziemia wody. Gdzie indziej mówi: moja dusza pragnie Ciebie. Raz wspomina: o jedno tylko prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mego życia, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać Jego świątynię. Kiedy czytamy psalmy, to co spisywał Dawid, to wręcz krzyczy o tym, jaką on miał pasję dla Boga. Psalmy są przesiągnięte tak bardzo Bogiem, że on był początkiem jego życia, on był jego celem, on był jego spełnieniem. Psalmy są po prostu przesiąknięte tęsknotą do tej niesamowitej społeczności. On tęsknił od samego rana do samego wieczora. Wspomina: nawet w nocy poucza mnie moje serce. On po prostu miał jeden cel w życiu i wszystko było podporządkowane tej szczególnej relacji. Jahwe był dla niego początkiem i końcem. Wiemy, że kiedy był pełny radości, śpiewa, krzyczy, ludzie czy nawet żona, uważają go za szaleńca, ale dla niego się nie liczy, co mówią ludzie. Wszędzie, zawsze, w każdej sytuacji, zresztą jeden z psalmów mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie, w każdej sytuacji swojego życia, odpowiedzią dla niego jest Pan Bóg. Pełny radości, śpiewa, tańczy, krzyczy, ale kiedy prześladują go najbliżsi, kiedy własny syn czy przyjaciel, tak jak wcześniej Saul, czyhają na jego życie, rozwiązania szuka u tego samego Boga. To nie jest tak, że kiedy jest mu dobrze, to śpiewa, woła, chwali, a kiedy jest trudno, to szuka rozwiązania albo narzeka, Panie, bo jest ciężko. Ucieka się do tego samego Boga. I jedna lekcja, której, nie wiem jak wy, ale ja bym się chyba musiał najbardziej nauczyć. Bo nawet w problemach jest polskie powiedzenie, kiedy trwoga do Boga. Ale jedna rzecz, której się powinniśmy nauczyć od Dawida, kiedy zgrzeszył. Często, kiedy zgrzeszymy, to jest nam wstyd. Zresztą słusznie, Dawid się też wstydził. Ale widzimy, że to nie było tak, że odwrócił się, schował i mówił, teraz mnie Pan Bóg potępi. Relacja została przerwana, muszę odczekać, aż wszystko przykryje się warstwą kurzu. Jak dla mnie jeden z najbardziej niesamowitych psalmów, modlitwa pokutna Dawida. Kiedy zgrzeszył, tak samo z tym swoim grzechem, pierwsze co, to udaje się do Boga. I to jest niesamowite. On widział, że ta relacja została przerwana, ale pierwsze co, ucieka do Boga i prosi, odnów mi radość ze zbawienia. Napraw tą relację. Boże, ja zburzyłem, ale Ty odbuduj. Czytaliśmy, że Pan Jezus powoływał ludzi, by z Nim byli. Myślę, że Dawid jest jeden z pierwszych ludzi, którzy zrozumieli, co to znaczy być z Jezusem. Co to znaczy być z Bogiem. On w pełni korzystał z tej relacji w każdej sytuacji swojego życia. Nie tylko wtedy, kiedy dobrze i nie tylko wtedy, kiedy trwoga, kiedy potrzebował wsparcia, bo sobie nie radził. W każdej jednej sytuacji. Myślę, że Pan był takim prawdziwym jego przyjacielem. Przyjaciel to jest ktoś, kolegów mamy wielu, kupię sobie nowe auto, dostanę jakiś ładny prezent, to chwalę się wszystkim ludziom, bo radościami się dzielimy z wieloma. Ale kiedy serce płacze, kiedy jest ciężko, wtedy tylko ten, kto jest mi najbliższy, nie tylko kto jest z rodziny, ten, kto jest prawdziwym moim przyjacielem, o tym wie. I czytając Biblię, widzimy, że Dawid Boga uczynił swoim przyjacielem. A teraz jeszcze tak krótko o niektórych z apostołów. O nich jest napisane, że Pan Bóg powołał ich przede wszystkim po to, by z Nim byli. I co to znaczy? To wcale nie znaczy, że byli idealni, że odtąd ich życie było bez trosk. Każdy z nich miał swoje bóle, swoje trwogi. Często, a może nawet dużo częściej przez to mieli w życiu pod górkę. Kiedy czytamy, jak Paweł wymienia rzeczy, które przyszło mu przychodzić, wiem, że to nie było łatwe życie. Czasami się bali, czasami może płakali. Ale kiedy Pan Jezus ich powołał, kiedy dali się poprowadzić Duchowi Świętemu, stała się niesamowita rzecz. W listach, nie pamiętam w którym liście, ale Biblia mówi, że na fundamencie tych właśnie apostołów i proroków jest zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa. To byli zwykli ludzie, którzy dali się pociągnąć, dali się zaprosić do tej szczególnej relacji. I sam Pan Bóg zbudował swój Kościół na fundamencie apostołów i proroków. Czytamy na samym początku Dziejów Apostolskich, że Kościół, ten pierwszy Kościół, którym się tak zachwycamy, trwał w nauce właśnie apostolskiej. Kiedy Pan ich powołał, wszystko zaczęło się zmieniać. Pamiętamy Mateusza, był celnikiem. Był Żydem, ale był przez Żydów znienawidzony, bo w pewien sposób zdradził, bo służył okupantom, bo zdzierał od swoich. Był znienawidzonym i pogardzanym człowiekiem. Ale przyszedł taki czas, Pan Jezus powiedział, pójdź za mną. Wtedy się wszystko zaczęło. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i odszedł, Mateusz napisał, spisał całą Ewangelię, opisał życie Pana Jezusa. I co jest wyjątkowe, właśnie Mateusz napisał tę Ewangelię dla Żydów. Wiemy, że są cztery Ewangelie, a Ewangelia Mateusza jest skierowana szczególnie do Żydów. Ten, który był przez nich pogardzany, wyśmiewany, ten przynosi im dobrą nowinę. Czasami w naszym życiu tak jest, że ktoś jest przed nawróceniem pogardzany, ludzie mówią, z niego już nie będzie, nic nie będzie. A Pan Bóg, by zadziwić i zawstydzić świat, właśnie takiego kogoś wybiera i używa w niesamowity sposób. Słyszałem, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Mateusz jeszcze 15 lat służył w Palestynie, a potem poszedł dalej, poszedł na świat opowiadać ludziom o tym, który go powołał, o tym, z którym on chce być. Wiemy, że zwiastował w Indiach, w Persji, w Etiopii i co jest ciekawe, dotarł nawet do dzisiejszej Irlandii. Wiemy, że był gdzieś w okolicach Wielkiej Brytanii. A potem ten, który był przez ludzi pogardzany, nieszanowany, po tym jak pozwolił się pociągnąć, pokochał swojego Zbawiciela, w końcu umiera dla niego męczeńską śmiercią. I kiedy tak patrzymy na apostołów, jest to dla mnie niesamowite i myślę, że dla nas to jest też taka zachęta, bo jako Kościół tworzymy jedno ciało, ale jak wiemy, jesteśmy każdy innym organem. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Każdy z nas jako człowiek jest inny. I myślę, że patrząc na 12 apostołów, powinno nas to... Oni powinni być dla nas zachętą, że oni tak samo byli inni. To, że jeden jest wykształcony, drugi nie, że jeden jest impulsywny, a drugi jest spokojny, to nie zmienia faktu, że Pan Bóg powołuje. Pan Bóg chce, by każdy z nas, niezależnie jaki jest, był w relacji z Nim, miał taką szczególną więź. Kiedy tak pokrótce przyjrzymy się 12 apostołom, widzimy, że Pan Bóg powołał zupełnie różnych ludzi. Jedni byli wykształceni, byli intelektualistami, a inni byli zupełnymi prostakami, bez szkoły, bez wykształcenia, którzy ciężko musieli pracować, by zarobić na kromkę chleba. Jedni byli jakimiś idealistami, wierzyli w jakieś wniosłe cele, na przykład Szymon Gorliwy, wiemy, że był zelotą, walczył kiedyś o niepodległość, wierzył, że uda się jakoś tam walczyć z Rzymianami, a Natanael był zupełnie inny. Kiedy siedzi pod drzewem, nie pamiętam, Filip go chyba woła, mówi, chodź, spotkaliśmy Mesjasza. On już nic nie wierzył. Mówi, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy na tym świecie jeszcze cokolwiek dającego nadzieję może się wydarzyć? Byli zupełnie inni. Potem apostoł Paweł, niesamowity, wykształcony, stonowany, panowany człowiek, a tutaj raptus Piotr, zupełnie inny. Filip miał imię miłośnik koni. Nie wiem, jaki był, ale tak z nazwy dla mnie był człowiekiem wybitnie spokojnym, cichym. A wiemy, że dwaj inni apostołowie mieli przydomek Synowie Gromu. To znaczy, że obojętnie jaki jestem, Pan chce mnie powołać, powołuje i chce mieć mnie w tej szczególnej relacji. I każdego, obojętnie jacy jesteśmy, czy pogardzani przez ludzi, czy wykształceni i doceniani, jak przed nawróceniem apostoł Paweł, każdy z nas może być użyty w niesamowity sposób. Pamiętamy, że Piotr przed nawróceniem, pomijając jaki był, ale później przyszedł taki czas, że okazał się zupełnym tchórzem, zapiera się przed zwykłą służącą, ale kiedy doświadcza pokuty i przełamania w swoim życiu, krótko po tym wydarzeniu, to nie było 10-20 lat, to krótko po tym wydarzeniu staje przed setkami tysięcy ludzi i krzyczy i woła. Już wtedy się nie bał. Miesiąc wcześniej może mówił, nie znał go. A teraz stoi i woła, to wy zabiliście Jezusa, wy go ukrzyżowaliście, pokutujcie i nawróćcie się. Widzimy, że Pan Bóg dokonał niesamowitej przemiany. Przyszedł taki czas, że Piotr musiał gorzko zapłakać, ale kiedy zrozumiał, że Pan chce, aby był z nim, kiedy Duch Święty pociągnął go do tej szczególnej relacji, Piotr już jest zupełnie innym człowiekiem. I wiemy, że na początku taki bardzo gwałtowny, a potem znowu wycofujący się, raz tchórzący, a potem niesamowity apostoł, który umiera dla swojego Pana męczeńską śmiercią. Większość apostołów zresztą umarła męczeńską śmiercią. Podania mówią, że został ukrzyżowany, a nie chcąc umierać tak jak swój Pan, bo nie czuł się godny, został ukrzyżowany do góry nogami. Andrzej, jego brat, tak samo zwykły, prosty rybak, który gdy został przemieniony przez Pana, który dał się pociągnąć, również dociera do Europy po tym, jak wyszedł głosić Ewangelię. Głosił Scytom, z tego co wiemy, Scyci żyli na terytorium dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Czyli ci apostołowie, którzy usłyszeli ten wewnętrzny głos, którzy odpowiedzieli, tak Panie, nie tylko zaczęli opowiadać tym, którzy byli najbliżsi, nie tylko tak jak zaczynał Mateusz, bo potem poszedł dalej, zwiastowali Żydom, ale poszli na cały świat. Mateusz potem dociera do Irlandii, od drugiej strony idzie Andrzej, a nie głosił tylko w Rosji i Ukrainie, wiemy, że głosił też w Turcji, w Grecji. W Grecji został, jak wielu z nich, ukarany męczeńską śmiercią. Został ukrzyżowany w kształcie litery X. Ktoś powiedział, że dlatego jak mamy przejazd kolejowy, jest taki X, jest nazywany krzyżem świętego Andrzeja. Dlatego się to wzięło, bo Andrzej w ten sposób został ukrzyżowany. Często wymieniany z takim lekkim uśmieszkiem, z takim lekkim potępieniem Tomasz. Wszyscy dopowiadają niewierny. O, dałby Bóg, żebyśmy byli tak niewierni jak Tomasz. Mówimy niewierny, bo w jednym momencie w coś nie uwierzył. Ale kiedy spotkał się z Jezusem, kiedy wyznał Pan mój i Bóg mój, od tej pory jego życie zupełnie zostało przemienione. Ten, którego nieraz nazywamy niewiernym, był wierny aż do końca. Pana i Boga, którego wyznał, zwiastował w Persji, między innymi w Indiach i był wierny aż do końca. I za tą wiarę również został zabity w Kalaminie. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, uczniowie zdezorientowani nie bardzo wiedzieli, co robić. Zamknęli się w pokoju, bali się prześladowań, byli garstką wystraszonych uczniów. Ale przyszedł ten czas, że oni zrozumieli, że Pan powołał, by z Nim byli. Kiedy doświadczyli mocy zmartwychwstania w swoim życiu, już nie byli garstką wystraszonych uczniów. Często mówimy, wspominaliśmy dzisiaj ten mały zbór z Korei, który ma 1000 ludzi. Mówi, no to co my, biedni, 20-30 ludzi. Uczniów było tylko 12. A zanieśli Ewangelię na cały ówczesny świat. Tych 12 ludzi sprawiło, że my dzisiaj wierzymy. Nikt inny nam nie mógł tej Ewangelii zwiastować. Było ich 12 i to oni opowiadali wszędzie. Pan powołałby ich, by z Nim byli i byli, i trwali w społeczności z Nim i w tej społeczności i relacji wytrwali do końca. Dla wielu z nich ten koniec był był bardzo ciężki. Wielu z nich, większość, umarła męczeńską śmiercią. Ale wiemy przede wszystkim, że wytrwali do końca. Że dobiegli do mety. Często, wracając do Starego Testamentu, kiedy Biblia opisuje jakiegoś człowieka, który dożył sędziwych lat i bardzo intensywnie przeżywał swoje życie, Biblia mówi, umarł stary i syty dni. Pewnie tak możemy o Metuszelachu powiedzieć, bo był najdłużej żyjącym człowiekiem. A był facet stary, no miał 1000 lat. Ale kiedy tak patrzę na 12 apostołów, większość z nich zginęła w sile wieku. Ale jednego jestem pewien, każdy z nich był syty swoich dni. Z całą pewnością swoje życie przeżyli bardzo intensywnie i z całą pewnością byli w tym życiu spełnieni. To nie znaczy, że to życie było łatwe, ale wierzę, że każdy z nich, zresztą Paweł daje takie świadectwo, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Patrzy, obraca się za siebie, widzi tych wszystkich, których poprowadził do Jezusa. Widzi to, co zbudował. I może z taką satysfakcją powiedzieć, odchodzę, ale jestem syty dni. Moje życie nie było takie jak taka kurząca świeczka. Może tlić się 3 dni. Tylko kupę dymu i smrodu. Inna świeczka może pali się parę godzin, ale dla kogoś z daleka może okazać się zbawieniem. Może palić się bardzo krótko, ale bardzo intensywnie i ktoś przez to trafi tam, gdzie powinien. Noe żył 500 lat. Ci, których wcześniej wymienialiśmy, byli faktycznie starzy i syci dni. Tych 12 niekoniecznie byli starzy, ale z całą pewnością byli spełnieni. Wiemy, że zwiastowali Ewangelię, ale wszystko zaczyna się od tego, aby z Nim byli. Gdyby nie byli z Jezusem, gdyby nie mieli tej intymnej społeczności, jaką Ewangelię by zwiastowali? Wiemy, że zostali powołani do czynienia cudów, do niesienia pomocy, ale skąd by mieli do tego moc? Żeby móc intensywnie się palić, żeby móc być dla innych świadectwem, błogosławieństwem, żeby mieć Ewangelię, tą dobrą nowinę, to pierw muszę być z Jezusem. Oni, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ci, którzy byli blisko Boga, mieli wpływ na życie innych ludzi. I mieli wpływ nie tylko na swoich najbliższych, ale dzięki nim, tak jak wspominaliśmy, jesteśmy my dzisiaj tutaj. Mieli wpływ na losy całej ludzkości. I doszli i wytrwali do końca. Jakub, syn Zebedeusza, jeszcze go wspomnimy. Pamiętamy, jak był taki dzień, że przyszedł ze swoim bratem i mówi: Mistrzu, Panie, spraw, żebyśmy w Twoim królestwie jeden usiedli po prawicy, drugi po lewicy. Oni od początku chcieli być blisko Pana. Oni od początku mieli to pragnienie, aby być jak najbliżej, aby być z Panem, aby nie gdzieś tam trzeci, czwarty z kolei. I nie wiemy, czy Pan posadził go po prawicy, czy po lewicy, a może gdzieś zupełnie dalej. Ale Biblia mówi, że to jest pierwszy człowiek, który został zabrany do Pana. W Dziejach Apostolskich często mówimy o Szczepanie. Musimy to sprawdzić, ale to prawdopodobnie Jakub, syn Zebedeusza, był pierwszym człowiekiem, który umarł za wiarę. Czytamy, że Herod targnął się na ludzi i Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Nie wiemy, czy siedzi czy po prawicy, czy po lewicy, ale wiemy, że jako pierwszy, bądź jeden z pierwszych, zasiadł w królestwie ze swoim Panem. Chciał być blisko Niego i Pan go pociągnął do siebie. I był, i szybko był blisko. W Teraz nie wiadomo, jak my skończymy. Pierwsze pytanie, czy przede wszystkim, czy damy się tak w taki wyjątkowy sposób pociągnąć? Czy po prostu przychodzimy na nabożeństwa? Czy chcemy z Nim być? Nie wiadomo, czy przeżyjemy życie tak jak Noe, jak Henoch, jak Metuszalek, Dawid. Będziemy się cieszyć zdrowiem, życiem do sędziwości? A może przyjdzie nam odejść w kwiecie wieku? Tego nie wiemy i nie jest to najistotniejsze. Istotne jest to, abyśmy usłyszeli, że jeżeli jesteśmy w Kościele, to nie tylko jesteśmy powołani, by iść zwiastować Ewangelię. Bo jaką Ewangelię powiemy, jeśli nie jesteśmy z Nim? O apostołach już na samym początku w Dziejów czytamy, kiedy zostali powołani przed Radę, od razu ludzie poznali, że z Nim byli. Oni mieli to świadectwo w sobie. Także obojętnie, co jest przed nami, dałby Bóg, żebyśmy słyszeli to Jego powołanie. I to nie chodzi o to, co każdy z nas przeżywał w dniu swojego nawrócenia. Każdy z nas to kiedyś przeżył, a jeśli nie, to dałby Bóg, żeby tego szybko doświadczył. Ale chodzi o to, co jest dziś. Nawróciłem się ponad 10 lat temu, ale pytanie, czy dzisiaj chcę być Jezusem? Czy dzisiaj chcę być jak Dawid, który, nieważne, czy będąc pasterzem na pastwisku, czy potem wiele, wiele lat później będąc królem i mając przecież tyle różnych ciekawych zajęć, on wiedział, że najważniejsze jest to, żeby mieć przyjaciela, żeby mieć się do kogo zwrócić, żeby kiedyś zostać przez niego poznany. Obyśmy dziś głos jego usłyszeli. Amen.
Moi kochani, chciałbym jeszcze na początku przekazać wam wszystkim pozdrowienia. Dzisiaj odwoziłem braterstwo Zalitaczów tam na Kąty do zboru i prosili, żeby wszystkich tutaj zgromadzonych serdecznie pozdrowić, co czy nie. I myślę, że te usługi chyba powinny być na odwrót, bo myślę, że moja będzie zdecydowanie krótsza. Tak się złożyło, że trochę doznałem cierpienia w tym tygodniu. I nawet to, żeby się skupić na Słowem Bożym, jeżeli coś bardzo boli, to muszę wam wszystkim powiedzieć, że jest bardzo ciężko cośkolwiek przygotować. Chciałbym się podzielić pewną myślą, która jest zapisana w 4 Księdze Mojżeszowej, ale zacznijmy od Księgi Mateusza. Ewangelia Świętego Mateusza, 22 rozdział. Jest taka sytuacja, gdzie faryzeusze, jak słyszymy słowo faryzeusz, to od razu mamy takie, zdaje się, negatywne odczucia, prawda? I rzeczywiście to jest też taka sytuacja, jak i wiele innych. Faryzeusze przychodzą do naszego Pana i jak zwykle szukają sposobu, żeby Go na czymś podejść, złapać. 22 rozdział i 36 werset mówi: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Faryzeusze, ten uczony w piśmie też, zostali zadowoleni z tej odpowiedzi. można się w ogóle zastanawiać, dlaczego taka odpowiedź, bo to praktycznie było oczywiste. To było no, pierwsze, najważniejsze przykazanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, moi kochani, na to, że jeżeli postąpimy do zapisu dekalogu, a jest on zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej oraz powtórzony jest w piątej Księdze Mojżeszowej, to nie znajdziemy takiego zapisu, jak Pan Jezus podał. Zauważmy, w Księdze Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, tak jest zapisane. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan Bóg Twój. Przepraszam. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, kiedyś jak tak się zastanawiałem, skąd Pan Jezus wziął te słowa, że będziesz miłował? Przecież tu nie ma nic o miłości, prawda? Ale to samo, troszeczkę innymi słowami, jest podane w Księdze Powtórzonego Prawa, piąta Księga Mojżeszowa i tam piąty rozdział Mojżesz powtarza dekalog i Mojżesz od czwartego wersetu, jakbyśmy czytali, tak to zapisuje. Spośród ognia na górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. W tym czasie ja stanąłem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, byście się bali ognia i nie weszli na górę. A on mówił, ja jestem Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu i tak dalej, i tak dalej. Zauważmy, powtórzony jest dekalog. Oczywiście nie będziemy czytać całego dekalogu. Tam później jest i nie będziesz kradł, nie będziesz tu założył. Czci ojca i matkę. Ale znowuż kiedyś byłem zaskoczony tym, że tak naprawdę w dekalogu nie ma tych słów, które Pan Jezus mówi. Będziesz miłował. I dopiero myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że Pan Bóg dopiero chwilę później wyjaśnia. Wyjaśnia jakby pierwsze przykazanie. I również w tej Księdze Powtórzonego Prawa szósty rozdział są wypowiedziane słowa Pana Boga i od czwartego wersetu czytamy. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił. I tak dalej, i tak dalej. My bardzo często zamykamy się, patrząc na dekalog, na ten jeden tylko urywek, na tych 10 poleceń, 10 zakazów, 10 nakazów, ale Pan Jezus, dając odpowiedź, pokazuje, że to, co jest zapisane troszeczkę dalej, to się też odnosi do dekalogu. I to, że Pan jest jedynym Bogiem, nie będziesz miał żadnych innych, to te słowa właśnie należy tak rozumieć. Że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, ze wszystkiej myśli, z całej duszy twojej. I dlatego, popatrzmy, faryzeusze rozumieli dekalog. Oni nie zaprzeczyli, że Pan Jezus się pomylił. Oni przyznali, tak, dobrze powiedziałeś, mistrzu. Do czego to wspominam? Otóż było to zapisane od samego początku w prawie i również Pan Jezus potwierdził, że to, co jest najważniejsze, to jest nasza miłość do Pana Boga. I takie pytanie. Czy rzeczywiście tak jest w naszym życiu? Nie chcę tu odpowiadać za nikogo. Nawet boję się odpowiadać sam za siebie. Ale taką jedną rzecz, którą zdążyłem zauważyć, właśnie kiedy pastor zaproponował mi, żeby tutaj dzisiaj usługiwać, to napotkałem taki fragment i z tego fragmentu głównie chciałbym, żebyśmy mieli lekcję. Jest ten fragment w Księdze Liczb, 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 15 i wersety od 17. Tak do Mojżesza znów mówił dalej Pan, powiedz Izraelitom, gdy przyjdziecie do kraju, do którego was prowadzę, zanim zaczniecie jeść chleb kraju, przynieście wpierw dar szczególny dla Pana. Przynieście w darze pierwociny ciasta, okrągły placek przynieście jako szczególny dar klepiska. Będziecie składać pierwociny ciasta jako szczególny dar dla Pana przez wszystkie wasze pokolenia. Bardzo krótkie polecenie. I w momencie, gdy czytałem to polecenie, tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Po co Pan Bóg dał takie polecenie, taki nakaz Żydom, temu narodowi izraelskiemu? I jak zacząłem rozmyślać nad tym nakazem, przede wszystkim przyszło mi na myśl to właśnie pierwsze przykazanie, że Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu. W związku z tym, jeżeli wejdziecie do ziemi obiecanej, przyjdzie pierwszy plon. Dojrzeje, zboże dojrzeje, zerwiecie, wymłócicie, będzie mąka i co? Wreszcie będziecie mogli spożyć pierwszy chleb z tej ziemi. I okazuje się, że nie, nie. Powstrzymacie się jeszcze na chwilę. I to było nakazem zrobione. Ale moi kochani, jeżeli rzeczywiście miłujemy Pana Boga, to nawet tego nakazu nie powinno być, prawda? To powinniśmy pamiętać o tym, że to, co jest pierwsze, co dostaliśmy, to dostaliśmy od Niego i powinniśmy Mu okazać wdzięczność za to. Moi kochani, żeby dobrze zrozumieć te słowa, to tak na dobrą sprawę trzeba by było w jakiś sposób znaleźć się w tamtych warunkach. Wyobrazić sobie tamte warunki. Bo ja to, nie wiem, może już i 50 raz tutaj mówię z tego miejsca, że my żyjemy w czasach zupełnie nienormalnych. Bo przez tysiące lat było inaczej, a my w tej chwili, to ostatnie stulecie szczególnie, to jest czas nienormalny dla ludzkości. Dlaczego? No taki prosty przykład. Czy w tej chwili zastanawiamy się nad tym, kiedy jemy chleb z nowych plonów? Jeżeli ktoś się zastanawiał nad tym, proszę, ręka może w górę. Ewentualnie, czy jesteśmy w stanie wymyśleć, z jakiej mąki jemy chleb? Jest to zupełnie dla nas rzeczą niewiadomą. Myśmy zatracili pewne rzeczy. Jeżeli u nas w kraju, nawet w całym kraju, nie tylko, że tutaj w okolicach Szanowa, Krakowa, ale w całym kraju, jeżeli będzie rok nieurodzajny, to czy tak bardzo się tym będziemy martwić? Będziemy darli szaty, jak to się mówi? No zauważmy, że to specjalnym problemem nie jest. Globalizacja, prawda? Popatrzcie, jaki nawet paradoks. Urodziło się niedużo. Teraz ci, którzy zapracowali, w pocie czoła zapracowali, żeby choć to niedużo zebrać, no żeby wyjść na swoje, muszą dać wyższą cenę, prawda? Czym to się dla nich skończy? Że nikt w ogóle od nich nie kupi. Że to ich jeszcze dobije. Bo będzie można kupić w Chinach, w Hiszpanii, a nawet i w Ameryce, za oceanem. I statki przywiozą tyle tego, że starczy dla całego narodu. I moi kochani, myśmy się teraz już przestali tak martwić, jak to było kiedyś. Zupełnie inaczej podchodzimy do życia. Zupełnie się nie zastanawiamy nad tym, jak wielki jest ten dar Boży w postaci chleba, czy w ogóle innych plonów. Ale kiedyś było inaczej. I moi kochani, jeżeli się zastanowimy nad taką przeciętną żydowską rodziną, nad statystycznym Izraelitą, to popatrzmy, jak wtedy ten nakaz w tamtych czasach, jakie on miał znaczenie, jakie realia. Moi kochani, wtedy przecież nie było maszyn. Ileż mógł człowiek zaorać, ileż mógł dopilnować, oplewić, ile mógł zebrać nawet. No wiemy, że też się najmowało do pomocy, bo to chociażby przypowieść o najemnikach do winnicy pokazuje, że jeden człowiek nie mógł za wiele, musiał korzystać z pomocy innych. To znowuż jest coś zupełnie innego, jak w tej chwili, gdzie pójdzie kombajn i jeden człowiek zbierze takie plony, że no niewyobrażalne. Ale wtedy nie dało się dużo zasiać, nie dało się dużo zebrać. Co więcej, trzeba było jeszcze oddawać to na podszedł króla, to na podszedł kapłaństwa, pokolenia Lewiego. I zostawało bardzo często tyle, że ledwo można było przeżyć. Moi kochani, ja myślę, że może braterstwo Zającowie, stu obecnych, a jeżeli zapytamy nasze babcie, prababcie, to też będą pamiętały taki czas, kiedy było ciężko przeżyć, kiedy było najgorzej właśnie na wiosnę. Aż się zbiorą następne plony, aż się pojawi następny urodzaj ziemi. I bardzo często trzeba było nie dojadać. Bardzo często trzeba było głodować. I myślę, że podobnie było w Izraelu. Pamiętamy Rut? Z czego żyła? Tyle, co zostało na polu, jak pozbierała. Byli ludzie, którzy oczywiście byli tak jak Boaz, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić innych. Ale to zawsze była taka sama sytuacja. Procentowo to się nigdy w świecie nie zmieniło. Tych, na co było stać, tych, których było stać na wszystko, było tylko bardzo nikły procent. Tych, co głodowali, co oszczędzali, była zdecydowana większość. I moi kochani, w takim momencie w takiej sytuacji, jeżeli popatrzymy na to, co tutaj Pan Bóg nakazuje Izraelitom, to zauważmy, że to może być pewnym trudem. Czy tak bardzo ochotnie przyniosę najpierw pierwsze, teraz, kiedy jestem głodny, kiedy upiekłem pierwszych bochenek, ja teraz mam iść do kapłana i mam oddać na ofiarę, ofiarę dziękczynną. I moi kochani, nie odpowiemy sobie w tej chwili, czy to było z radością czynione przez Izraelitów, czy nie. Zresztą myślę, że nie wolno nam mówić ogólnie przez Izraelitów, bo każdy człowiek jest osobnym człowiekiem i odpowiada za siebie. Jeden mógł to czynić z radością, mógł być wdzięczny za to, drugi może robił to na siłę. Ale każdy miał taki obowiązek. Zauważmy, że to nie ma nic wspólnego z dziesięciną, bo czasami tak często podchodzimy do wszelkiego typu darów, które się niosło do świątyni, na ofiarę, na ołtarz, że to była dziesięcina, że się oddawało kapłanom. Dziesięcina to była osobna sprawa. Pamiętamy, było całe pokolenie. Na 12 pokoleń jedno pokolenie trzeba było wyżywić poprzez pozostałe. Oprócz tego i biedota, ci, którzy nie mieli na nic, też się z tego żywili. To, o czym tutaj piszę, to jest coś innego. I to jest nakaz. Nakaz, aby to, co jest pierwsze, to, co jest darem Bożym, to, co pochodzi z błogosławieństwa Bożego, żeby najpierw pamiętać o Panu Bogu, a dopiero potem samemu skorzystać. Moi kochani, my w tej chwili przez Pana Jezusa nie mamy żadnych takich nakazów. Zgodzicie się chyba. Pan Jezus nie powiedział nam o żadnej dziesięcinie, nie powiedział nam o żadnych darach, że obowiązkową za każdym razem, jak nam cośkolwiek Pan pobłogosławi, to że musimy. I mam takie wrażenie, czytając właśnie ten króciutki urywek z czwartej Księgi Mojżeszowej, dotarło do mnie, że tak naprawdę, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to jeżeli będę miał błogosławieństwo, będę miał plon od Pana, plon w cudzysłowie, bo nie chodzi o to, żebyśmy byli rolnikami. No nie jesteśmy rolnikami, nie mamy plonu w ziemi. Jeszcze jak ktoś ma ogródek, to jeszcze coś z ogródka może mieć, ale generalnie nie jesteśmy rolnikami. Ale myślę, że ten fragment uczy nas, że wszelkie błogosławieństwo, jakie mamy od Pana, to pierwsze co, powinniśmy dziękować, a co więcej, coś z tego błogosławieństwa odłożyć, mając na względzie Pana Boga, że On jest na pierwszym miejscu. Mając na względzie pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy swojej. Jeżeli mam coś, to pierwsze, nie ja powinienem z tego skorzystać, ale powinienem podziękować Panu Bogu. Mówiąc szczerze, to dopiero teraz, jak się przygotowywałem do tego słowa tutaj, doszło do mnie coś takiego. W moim umyśle się pojawiło, że nawet kiedy dostałem pracę, to moi kochani, pierwszą wypłatę w całości złożyłem dla siebie. I w tej chwili jest mi wstyd. Bo mogłem choćby symboliczną żarówkę, która się spali za jakiś czas i będzie potrzebna następna. Tam są już spalone, no właśnie. Bo Pan Bóg wcale nie określa, tu nie ma mowy o dziesięcinie, nie mam obowiązku oddać dziesięcinę. Ja mogę, to jest zgoda. Może być takie moje życzenie, ale taka jedna rzecz w tej chwili mnie uderzyła, że z tego, czym Pan mi błogosławi, choć jakąś drobnostkę, jako pierwsze przeznaczyć dla Pana. Oczywiście trudno jest powiedzieć, że jak wezmę wypłatę, to że teraz najpierw tu przybiegnę, czy może nawet i spotkam jakiegoś ubogiego, no bo to i tak może być, to też jest dla Pana. Jeżeli z taką intencją ja to zrobię. Myślę, że trudno jest to tak w dosłowności zachować, że najpierw, ale myślę, że nawet jeżeli przeznaczymy, ja mówię, tą przysłowiową złotówkę, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że jednego z nas stać na to, żeby dać i 1000 złotych, a drugiemu może i tą złotówkę ciężko. Ale moi kochani, jeżeli to będzie z radością oddane, jeżeli ta jedna żarówka będzie tutaj kupiona z radością i jako pierwsze przeznaczone dla Pana, myślę, że tym udowodnimy, że Pana Boga traktujemy na pierwszym miejscu. Myślę, że ten króciutki fragment właśnie tego nas uczy. Moi kochani, dla Żyda, dla Izraelity, który bardzo często być może głodował już, zanim się pokazał ten ostatni plon, to też nie miało być ciężką rzeczą. Może było, nie wiemy. Ale to powinno być też dla niego radością i to był dla niego obowiązek. Pierwszy bochenek oddaj Panu jako dziękczynienie. Pamiętajmy o tym. Wszystko, co mamy, my często to powtarzamy, często o tym mówimy, że wszystko, co nasze jest tak naprawdę, nie jest nasze, że to jest Pańskie, tak? A jakże często o tym zapominamy, jakże często brakuje tej chęci cokolwiek, ale w pierwszym rzędzie przeznaczyć dla Pana. Myślmy o tym. Ja sam mówię, to jakoś mnie teraz tak uderzyło, doszło do mnie, kiedy czytałem właśnie ten króciutki fragmencik, że przecież ja sam tutaj zawiniłem. Sam w ten sposób do tej pory nie podchodziłem. I dlatego Myślę, że jest to nauka dla mnie po pierwsze, ale myślę, że też i słowo, które jest dla nas wszystkich. Jeżeli rzeczywiście Pan Bóg jest u nas na pierwszym miejscu, to pamiętajmy, z tego, co nam Pan błogosławi, najpierw przeznaczmy ten symboliczny dar dla naszego Pana. Jemu na chwałę i nam ku pożytkowi. Amen.